jest to rzeczywiście radością być u Was. Dawno nie miałem okazji spotkać się z Wami. Przywożę Wam też pozdrowienia z Kent, z naszej społeczności, z Oświęcimia również. Tam akurat dzisiaj pastor będzie usługiwał z Oświęcimia w Kentach. No a ja postanowiłem być chwilę z Wami i tak sobie myślę, że nie wiem, znacie pewnie takie słowo, które mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Ale współdziała to nie znaczy, że Bóg działa sam zawsze bez współdziałania z nami. Współdziałanie wymaga jakby dwóch stron. Boże dokonane dzieło, bo Jezus na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się, ale potrzebuje też ludzi, którzy będą gotowi iść w imieniu Jezusa i to Boże dzieło dokonane ogłaszać. Iść w mocy tego dokonanego dzieła i niszczyć dzieła diabelskie. I Boże Słowo też mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Amen. A to znaczy, że zamiast Chrystusa, w miejscu Chrystusa, jakby tu na ziemi jesteśmy, On poszedł do nieba, On posłał nam Ducha, On wstawia się za nami, On jest z nami, On obdarzył nas mocą swojego Ducha Świętego, napełnił nas Duchem Świętym, ale jakby w Jego miejsce mamy ogłosić światu Boże Królestwo, które przybliżyło się do świata. To jest Królestwo chwały, mocy i zwycięstwa. I Bóg, przekonany jestem, że współdziała z nami w tym wszystkim. I myślę, czasami modlimy się, Boże, zrób to czy tamto, a Bóg mówi, ja zrobiłem, teraz potrzebuję Ciebie, abyś poszedł w moim imieniu i rozprawił się. Także dziękuję za modlitwę, że Gienku rozprawiłeś się z chorobą. Ja przekonany jestem, że wszelka choroba w ciele jest wynikiem diabelskiego działania. Bóg nie jest źródłem, nie jest autorem choroby, ale diabeł. I dlatego też uważam, że jakim prawem diabeł coś tam wbija w świątynię Bożą, a Boże Słowo mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. I dlatego ja myślę, że to jest dobra rzecz, kiedy stajemy jeden przy drugim w imieniu Pańskim i niszczymy w miejsce Chrystusa dzieła diabelskie, także i w naszych ciałach. Oczywiście, tak mi się jeszcze, przepraszam, tytułem wstępu przypomniało, my czasami mówimy takie, jakby opieramy się na pewnym fragmencie z Bożego Słowa, kiedy Jezus uzdrowił ślepego od urodzenia. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment. I apostołowie pytają, kto zgrzeszył? Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? I Pan Jezus odpowiedział im, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. I teraz tutaj w naszej Biblii, jeżeli byście otworzyli, to jest Ewangelia Jana, 9 rozdział, zaraz na początku, mamy jakby przecinek i dalej, lecz aby objawiły się na nim dzieła Boże i kropka. Ja kiedyś dostałem od pastora tutaj Biblię w języku greckim. Dawno, tak, prawda? Zapomniałem. Ale i nie wiem, czy wiecie, ale tam w zasadzie nie ma kropek, przecinków, nie ma wielkich liter, małych liter, jest wszystko pisane jakby ciurkiem i tłumacze podzielili to zdanie, ale jakbyśmy to sobie pamiętając, mając świadomości, że to jest pisane ciurkiem, to ja myślę, że sens tego zdania może być troszkę inny. Tu niekoniecznie musi chodzić, że o, Bóg zesłał na niego ślepotę, żeby się dzieła Boże objawiły. Ale tu może być to napisane w ten sposób. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. jedna myśl się skończyła. Lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże, musimy wykonać dzieła tego, który mnie posłał. A więc widzimy, że chodzi o to, jakby w tym tłumaczeniu, w takim rozumieniu, że aby dzieła Boże, Jezus zakończył jedną myśl, nie zgrzeszył ani on, ani rodzice, lecz jeśli chcemy, aby objawiły się na nim dzieła Boże, musimy wykonać dzieło tego, który mnie posłał. I dlatego, kiedy myślę, ja teraz mam pewne doświadczenie z chorobą, ale kiedy spotykamy się z takimi sytuacjami, to niekoniecznie jest to wynik Bożego jakby zesłania choroby czy dopuszczenia choroby, ale jakby sytuacja ta mówi, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże, musimy wykonać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Amen? A więc naszą rolą, póki jest dzień, bo Jezus mówi tutaj, póki jest dzień, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. A więc naszą rolą jest wykonać dzieła Boże. Zgadza się? A dziełem Bożym jest co? Zniszczyć? Po co Jezus przyszedł? Oczywiście, aby nas zbawić, ale częścią naszego zbawienia jest zniszczenie dzieł diabła. Zgadza się? Choroba jest ewidentnym dziełem diabelskim, a więc my musimy wykonać dzieła Boże, niszcząc dzieła diabelskie. A Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Natomiast jeśli my nie będziemy tego robić, no to jak Bóg, w czym ma Bóg współdziałać? Bóg współdziała w działaniu. Aby współdziałać, musi być jakieś działanie. Ale to tak tytułem takiego wstępu i podziękowania za modlitwę waszą. I chciałbym dzisiaj też podzielić się troszkę słowem o Bożym współdziałaniu w życiu innego człowieka. I myślę, że jest to historia, którą znają wszystkie dzieci, które kiedykolwiek były na szkółce, znają wszyscy wierzący w Kościele, a myślę, że i poza Kościołem wszyscy ją słyszeli i ją znają. Mianowicie jest to historia, jak jest tutaj podrozdział zatytułowany, o Dawidzie i Goliacie. Znamy, prawda? Jest nam bardzo dobrze znana. No więc pewnie co tam wiele można wyczytać w tej historii, ale spróbujemy. To jest 17 rozdział pierwszej Księgi Samuelowej. Jeśli możecie otworzyć i macie swoje Biblię, to będziemy sobie czytać cały ten rozdział. I zaraz od pierwszego wersetu tam czytamy, wtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Dzisiaj tutaj siostra się modliła o sidłach, czytała psalm o sidłach ptasznika. Ja myślę, że Filistyńczycy niech będą dla nas w tym przykładzie pewnym obrazem wroga. Oni zebrali się na wojnę. Wróg próbuje w różny sposób z nami walczyć, bo jakby nie łudźmy się, żyjemy w przestrzeni, gdzie toczy się wojna i kiedy jesteś dzieckiem Bożym, kiedy jesteś zbawiony, kiedy należysz do Niego, kiedy stajesz w imieniu Jezusa, aby wykonywać dzieła Boże, to nawet tam w Ewangelii czytamy, że jak uczniowie poszli, wypędzali demony, uzdrawiali wszystkich chorych, ogłaszali, że przybliżyło się Królestwo Niebios, to co? Diabeł jak błyskawica, Pan Jezus powiedział, spadł z nieba ze złością i wściekłością. I nie myśl sobie, że jak jesteś dzieckiem Bożym, a do tego jeszcze skutecznym, współdziałającym z Bogiem, to, że diabeł tak sobie będzie zadowolony z ciebie. Oczywiście, jak jesteś, to na pewno będzie próbował cię zniszczyć. Na pewno będzie próbował cię zniszczyć i będzie próbował zastosować jakąś ze swoich taktyk. Oczywiście nie mamy powodu do obaw, bo Boże Słowo wyraźnie mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Ale stosuje różne metody. Rozkłada sieci jak sidła ptasznika, aby nas złapać. Siostra czytała dzisiaj psalm, który mówi, że Bóg wyrywa nas, wyciąga nas z tych sideł, nawet jak wpadniemy. W liście do Efezjan czytamy, że diabeł zastawia przed nami co? O czym tam jest mowa? O zasadzkach. Zgadza się? Potrafi zastawiać zasadzki, aby nas w nie złapać. No też tam mówi apostoł Paweł o pełnej zbroi Bożej, która pozwoli nam ostać się przed zasadzkami, mało tego, wszystkiego dokonawszy. Zauważyliście? Tam jest nie tylko mowa, byle, o Boże, ja to taki chrześcijanin, bylebym się tylko ostał jakoś do tej mojej śmierci łaskawie. Nie, my mamy zadanie, mamy cel, mamy wszystkiego dokonać. I musimy być świadomi, że diabeł będzie robił wszystko, abyśmy nie dokonali tego. Aby nas zniszczyć, aby nas wciągnąć w pułapkę, aby nas oskarżyć. To jest oszczerca, oskarżyciel braci, to jest kłamca, to jest zabójca, tak mówi o nim Boże Słowo, aby nas wciągnąć w pułapkę. A tu czytamy o czymś jeszcze gorszym, tu czytamy, że zebrali wojska na wojnę. A więc czasami przychodzi taka sytuacja, aby nie przyszła w twoim życiu. Ale może czasami przychodzić taka sytuacja w życiu, że widzisz, jakby przeciwnik wyszedł na wojnę, jakby zebrał wszystkie moce, wszystkie siły, jakby to wszystko pozbierał, aby stoczyć z tobą wojnę, aby cię zgnębić i pokonać. I tutaj czytamy o czymś takim, że Filistyńczycy zebrali wojska na wojnę. Po co się toczy wojnę? Wojna się toczy po to, aby zniszczyć, aby ograbić, aby przejąć to, co jest bezprawne, to, co nie należy do nas, aby zagrabić, aby zabić, aby zburzyć, aby przejąć posiadanie to, co się nam nie należy. A więc diabeł, kiedy zbiera siły na wojnę przeciwko wierzącym, to po to, aby przejąć to, co nie jest jego. Aby wystraszyć wierzącego, aby wprowadzić panikę, aby go ograbić i zniszczyć. Ale nie po to Jezus umarł, abyśmy żyli w takim stanie. Ale czytajmy, jak to tutaj było z tą wojną. Może to jakiś przykład nam da. I zebrali się w Sycho, które należy do Judy, rozłożyli się obozem w Efes-Damin między Sycho a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. I tu jest druga taka myśl. Oni ustawili się do bitwy, aby się potykać z Filistyńczykami. Nie aby stoczyć miażdżącą wojnę, dokonać zwycięstwa i rozgromić Filistyńczyków, lecz aby się potykać. I bracie i siostro, czy my czasami nie stajemy przeciw naszemu przeciwnikowi, aby nim się tak potykać w różnych miejscach? Tak zadawalamy się pewnymi potyczkami. O, tu fajnie, bo dobre mieliśmy nabożeństwo, tu zrobiliśmy dobrą modlitwę, tu komuś coś powiedzieliśmy, tu jakoś i tak takie potyczki i tak stoimy naprzeciw, dolina w środku, a my naprzeciw. Natomiast wydaje mnie się przynajmniej, że kiedy oni się tam zebrali przeciw tym Filistyńczyków, to nie po to, aby się potykać, ale aby stoczyć zwycięską bitwę i wojnę, tak? I przekonany jestem, że my jesteśmy powołani do tego, aby w zwycięstwie chodzić. Aby zwyciężyć, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Amen? Aby pokonać, aby wypuścić na wolność tych, którzy są uciśnieni, tych, którzy są złamani, tych, którzy są przygnębieni, tych, na których diabeł nakładł ciężarów, że nie są w stanie się podnieść. Nie chodzi tylko o jakieś potyczki, ale chodzi o gruntowne, pełne zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Boże Słowo mówi, oni zwyciężyli złego, o kim jest mowa? O kim tam jest mowa? Kto zwyciężył w objawieniu jest mowa? Dzieci Boże, Boży lud! Amen? My, wierzący, przez co zwyciężyli? Przez krew baranka i słowo swojego świadectwa. A co o czym mówi świadectwo? Świadectwo jest zaświadczeniem, jest ustnym wypowiedzeniem czegoś, co się dokonało. Zgadza się? Nie możemy zaświadczyć o czymś, co przypuszczamy, że jest. My możemy powiedzieć, no być może, ale to się dokonało. Jeżeli coś się dokonało w moim życiu czy w twoim życiu, to ja mogę o tym zaświadczyć. Zgadza się? My czasami próbujemy coś zaświadczać na wyrost, co się nie wykonało. Ale jakby chodzi tu o pewne praktyczne rzeczy. I dalej czytamy, że jedni stali na jednej górze, z drugiej strony drudzy. I kiedy te wojska tak stały naprzeciw siebie, tak ci, żeby potyczkę zrobić z tamtymi, no właściwie żadnego ruchu nie było. Aż tu czytamy w wierszu czwartym, wystąpił z szeregu filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat. Kto to jest harcownik? Harcownik to był taki człowiek, który wyszedł, aby pobudzić do gniewu, aby pobudzić do, by pokpić sobie, aby rozgniewać, aby osłabić morale, aby zniszczyć morale, aby spowodować, że duch z tego przeciwnika jakby, jak powietrze z bańki mydlanej, klapnie. I wtedy ludzie staną się w sytuacji takiej, jakby już byli przerażeni, przestraszeni. I co czytamy o tym harcowniku? Że miał na imię Goliat, z Gad pochodził i wzrostu miał 6 łokci i 5. Dokładnie nie wiem ile, bo Izraelici mieli krótki łokieć i mieli długi łokieć, więc jeśli byłby to krótki czy długi, no to tam jest różnica około 20, więc miał ponad 3 metry, może 3,60, ale na pewno miał ponad 3 metry, no jeszcze 5 do tego była dołożona. Nie wiem ile tu jest, ale tu by się nie zmieścił na stojąco. No w każdym razie na pewno był 2 razy większy ode mnie. I dalej co czytamy o nim jeszcze? Na głowie miał hełm spiżowy. Odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. No sykl kruszcu to jest trochę ponad 11 gramów, czyli razy 5000, czyli widzimy, że gdzieś 50 kilka, niecałe 60 kilogramów ważyła sama jego zbroja łuskowa, więc musiał być kawał chłopa. Ja tam kiedyś próbowałem na budowie targać 50 kilo cementu i powiem, ciężko mi to szło. A on się w tym jeszcze poruszał i staczał walkę, mógł staczać walkę. A więc był to kawał chłopa, zbroja potężna. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy były jak drąg tkacki. Drąg tkacki to jest około, nie wiem, ja tylko pamiętam takie krosne w szkole się uczyliśmy. To tam ten drąg miał około 8-10 centymetrów, no ale weźcie w łapę taką 10 czy 8 centymetrową dzidę, no to musiał mieć kawał łapy. I co jeszcze tu jest napisane? Że grot jego dzidy ważył 600 cykli żelaza, czyli 600 cykli razy 11, czyli prawie 7 kilo sam grot. 7 kilo rzucone przez chłopa, który ma ponad 3 metry rozpędzonej dzidy było w stanie przebić każdy pancerz, zniszczyć każde ciało, zniszczyć każde życie, zabić każdego człowieka. Była to potężna broń. Dalej jeszcze czytamy, że Giermek szedł z tarczą przed nim. Natomiast w Biblii w tysiącletce tam jest jeszcze napisane, że miał również taki spiżowy, brązowy, zakrzywiony nóż. Czyli wyobraźcie sobie taki wygięty nóż, który wbijał, jak pociągał, to rozpruwał całą zbroję, łącznie z mostkiem, ze wszystkim. A więc, kiedy patrzymy na tego człowieka, to był naprawdę groźny. To było rzeczywiste zagrożenie. To nie był taki sobie jakiś Goliatek, który tam gdzieś wyszedł i coś nam opowiadał. Wyobraźmy sobie, użyjmy naszej wyobraźni, ten nóż, który wbija się w człowieka i ma moc rozpróć i zniszczyć wszystko. A więc rzeczywiście był to potężny wróg, wielkie zagrożenie dla wszystkich. I stanął i zawołał w stronę chłopców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? I teraz popatrzmy, jeżeli przychodzi w życiu naszym taki Goliat i staje przed tobą i mówi ci, po co wychodzisz, jaki sens, nie masz szans. To nie ma sensu, abyś się sposobił, sposobiła do bitwy. Na jakie zwycięstwo liczysz? Popatrz na moją siłę, na moją wielkość, na moją potęgę. Z czym do ludu, brzydko mówiąc? A więc wyszedł, aby zniechęcić, aby zaprezentować swoją siłę i potęgę, aby wystraszyć. Diabeł często przychodzi do wierzącego, aby go wystraszyć. Amen? Aby go napełnić strachem. Jest napisane, chodzi jak lew ryczący i patrzy, kogo by pożreć. Ryczy. Prezentuje się, wypina się, pokazuje, jaki jest wielki, jaki ty jesteś mały, co ty możesz. Popatrz na potęgę. Ja cię zniszczę. Kim ty jesteś? To jest jakby myślenie, które próbował narzucić Goliat. I dalej mówi, czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? A więc zobaczcie, mówi, wy tylko jesteście sługami Saula, ja jestem wielki Filistyńczyk. A kim był Izrael tak naprawdę? Saul był tylko ustanowiony królem, ale kim był Izrael? Izrael był ludem Bożym, zgadza się? Izrael był własnością Bożą i to jest jeden z tych punktów, kiedy wróg próbuje wyprzeć cię ze twojej tożsamości. Próbuje ci pokazać, że jesteś nikim. Kto ty jesteś? Jakiś sługa Saula. Wobec ludu Bożego, który był własnością Bożą, którym Bóg się opiekował, o którego Bóg się troszczył, którego wywiódł z Egiptu, który przeprowadził przez morze, przed którym zniszczył moc Faraona i tak dalej. A tu Goliat staje i mówi, po co do bitwy? Przecież wy tylko, kto wy jesteście? Kościele, kto wy jesteście? Kto ty jesteś wierzący? Jaka jest twoja wiara? Patrz, jaki przyszedłem przeciw tobie w mocy i sile, uzbrojony i groźny. Ale, bracia i siostry, przypomina mi się, spróbuję to znaleźć, przepraszam, list Piotra. Znacie to, co jest napisane w liście Piotra? W drugim rozdziale, pierwszy list Piotra. Ale wy jesteście, werset 9, rodem wybranym. Bracie i siostro, kiedy przychodzi diabeł, to pierwszą rzeczą chce ci powiedzieć, że jesteś nikt, aby nas pozbawić naszej tożsamości w Chrystusie. Ale werset 9 mówi wyraźnie, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. My nie jesteśmy byle kto. Amen? Nasza tożsamość w Chrystusie Jezusie to jest naród wybrany, królewskie kapłaństwo, lud święty, lud nabyty. Nabyty na własność Bożą. Własność Bożą jesteśmy. Własnością Bożą. Ty jesteś własnością Bożą. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliśmy. A więc kiedy przyjdzie wróg, pokaże ten zakrzywiony nóż, tę wielką dzidę, tę potężną zbroję i powie ci, kto ty jesteś, to mu powiedz. Ja jestem dziecko Boże, jestem własność Boża, należę do Boga. Na mnie jest pieczęć Ducha Świętego. Amen? My nie jesteśmy byle kto, żeby taki przyszedł wróg i lżył nas. Amen? Nie pozwólmy diabłu okraść się z naszej tożsamości. Nie pozwólmy mu, aby narzucił nas, na nas swoje myślenie. I dalej właśnie to próbuje zrobić Filistyńczyk. Mówi, wybierzcie sobie wojownika i nie wystąpi przeciwko mnie. Przyjmijcie moją taktykę. No pokażcie mi takiego duchowo mocnego wśród was, który stanie teraz i wystąpi przeciwko mnie. Zbroja, dzida, grot, nóż zakrzywiona, tarcza, nakolanniki. Pokażcie, kto? No kto? Tak mówi wróg. Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. To jest jego myślenie, które próbuje zaszczepić każdemu z nas, kiedy staje przeciw nam na wojnę. I potem sobie myślimy, o Boże, z czym my? Jak my? Kogo mamy? Może Dawidek, może pastor, może ktoś, no może, wiecie, może by ktoś poszedł tam, stoczył tą. No nie, no gdyby chociaż był tutaj jakiś z tych bożych generałów, ta choćby, no nie wiem, wymieńcie, choćby Katrin Gurman, gdyby tu była, gdyby tu chociaż, no Dawid Wilkerson chociaż, żeby to, on by tak, wiecie, my tak byśmy sobie stali tam w tym szyku bojowym, on by to załatwił, on by pokonał przeciwnika. Albo ten jeszcze byłby lepszy, ostatnio czytałem, apostoł wiary, jak on się nazywał, Smith, Wigglesford, właśnie. O, gdyby Smith Wigglesford tu stanął, to wiecie, on by się rozprawił. I my przyjmujemy takie myślenie. I mówimy, my tak. Gdyby był taki. I próbujemy. I pozwalamy diabłu, aby narzucał nam swoje taktyki. I dalej jeszcze mówi, ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, co się stało? Upadli na duchu i bardzo się bali. Bracie i siostro, wrogowi chodzi o to, abyś upadła na duchu, i abyś bardzo się bała, bo wtedy jesteś nieskuteczna, nie jesteś skuteczny, aby wykonać dzieła Boże, aby zniszczyć te dzieła diabelskie. Jezus powiedział, wykonało się, zwycięstwo nad diabłem tam się już dokonało na drzewie golgockim, ale jego dzieła jeszcze są tu na tym świecie, które kto ma zniszczyć? Kto jest w miejsce Chrystusa tu na ziemi? Kto? Znacie, kto? My. Ty, powiedz ja, nie my, ja. Powiedz ja. Bo my to tak, wiecie, to Piotruś pójdzie. Albo może ktoś inny. Ja. Ty jesteś. Konkretnie ty. Ale oni bardzo upadli na duchu i bardzo się bali. Wiecie, w tym wszystkim jest pewna rzecz pocieszająca taka, werset 16, tam czytamy, że Filistyńczyków występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. A więc zobaczcie, nie miał, i to musimy sobie, myślę, też trochę wziąć do serca, że nie miał wróg takiego wprost przystępu do nas, żeby przyjść i tak zniszczyć, ale tym strachem, tym lękiem przez 40 dni, rano i wieczór wstają, ach, odbudowany duch, piękny poranek, staniemy, a tu Filistyńczyk wszystko wyprzło powietrze, Wieczorem, no wieczorem zjedli dobry obiad, może nie wiem, tak się podbudowali, wieczorem znowu i wszystko. I 40 dni, i 40 dni, i stale. Ale nigdy tu nie czytamy, że wyszedł i rzeczywiście tym nożem ich tam... Więc jest to jakby pewna nadzieja, że Bóg nad nami czuwa i obdarza nas swoją ochroną. Ale czytajmy dalej. Dalej pojawia się Dawid. Dawid był synem wspomnianego Efraimczyka z Betlejemu Judzkiego imieniem Isaj, który miał 8 synów. Mąż ten w czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego. I tu są wymienione imiona. A Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli ci najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula. Ja nie będę już wracał, dlaczego odchodził od Saula. To jest historia wcześniejsza. Aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyk występował co poranek, co wieczór. Stawał tak przez 40 dni. I nie było nikogo. Zobaczcie, 40 dni, wojska zgromadzone. Wszystko przygotowane. Nie było nikogo, kto by stanął przeciw niemu. Nie było tego Smitha, Wigglesforda. Nie wiem, kogo tam nie było. A wszyscy myśleli, ja? Nie, no ja to chyba nie jestem bohaterem wiary. Apostołem wiary, tym bardziej. Nie, no ja to taki skromny, tu wiecie, przychodzę co niedzielę, tak grzecznie. Modlę się, Boże wielki, zrób coś, Panie, działaj tam, wiesz, Boże. Ale ja nie, ja to tak będę Cię prosił tylko, Boże, ale Ty mnie nie posyłaj, Ty, Boże, mnie przypadkiem nie ruszaj, wiesz, Panie. To ktoś inny, ktoś większy. No i czytamy dalej o tym Dawidzie. Najmłodszy ze wszystkich. Najmłodszy. Nawet go do wojska nie wzięli. Tam se paść te trzody sobie paść, do tego się tylko nadajesz. I rzekł Isaj do Dawida swojego, weź no dla swoich braci Efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi, zapytaj o powodzenie swoich braci, weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Widzimy, jak wojowali. Och, my wojujemy. My jesteśmy Kościół wojujący. Ja... No, powojowaliśmy. Dobrze. Natomiast wtedy Dawid wstał wcześnie rano, powierzył trzodę stróżowi, zabrał już juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym. Ach, co za piękny, budujący widok. Wojsko wychodziło w szyku bojowym i wznosiło okrzyk bojowy. Ach, co za duchowe wojsko. Szyk bojowy, ustawiony, okrzyk bojowy. My tu, diable, my pieśni, my chwała, my okrzyk bojowy wznosimy. Nie, ja nie mam nic przeciwko, chwała Bogu się należy. Ale czasami, czy nie jesteśmy podobni do tych, że wychodzimy w szyku, wzniesiemy okrzyk, potem spuszczamy głowy i patrzymy tak spod łba na tego wielkiego Filistyna. Duch nam oklap, siły nas opuściły, strach nas obleciał. Ależ taki wspaniały okrzyk bojowy wnosimy. I oni wznieśli okrzyk bojowy. Ale bitwy nie było. Ale wróg nie został zniszczony. Ale poza okrzykiem bojowym w zasadzie nie czytam tu, żeby coś się wydarzyło. Bracie i siostro, czy to jest właściwe? Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróżów juków i pobiegł do przedniego szeregu. I doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie. A więc zrzucił juki i pobiegł. Gdzie pobiegł? do przedniego szeregu. Bracia i siostry, Dawid pobiegł na pole bitwy. Tak czy nie? Najmłodszy te juki zostawił i poszedł tam, gdzie jest najpierwszy szereg. A kim on był? Jakimś młodzieńcem. Nie czytamy, żeby miał miecz, żeby miał jakieś przygotowanie wojskowe nawet. Patrz tam te parę trzód, znaczy tych parę owiec gdzieś na puszczy swojego ojca. Ale pobiegł na pole bitwy. Bracie i siostro, czy pobiegniesz na pole bitwy? Czy jesteś gotowa? Czy jesteś, masz w sercu pragnienie, aby znaleźć się na polu bitwy? Aby stoczyć bitwę? Aby zniszczyć dzieła diabelskie? Czy jest ci to obojętne? Czy może mówisz, ja nie, ja się nie nadaję. No faktycznie ten Goliat taki, ten nóż potężny, zakrzywiony, wszystko pruje, dzida, zbroja i tak dalej. Jeszcze i doszedłszy zapytał o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregu filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gad i odezwał się tymi samymi słowy i usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, co czytamy? Uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Pytam się, dziecko Boże, będące własnością króla, tego, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, który posłał dziecku Bożemu swojego Ducha Świętego, myślę, nie powinno się bać i uciekać i chować. Bardzo się bali. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko, aby żyć Izraela? Widzicie go? Widzicie, jaki mamy problem? Widzicie, jak to jest źle w tym żywcu? Widzicie, jak to jest źle w tych kętach? Widzicie, jak to jest źle w moim życiu? Widzicie? I tak budujemy i pokazujemy sobie tylko te przeciwności i trudności. I oni tak robili. To też tego, który by położył trupem, obdarzy król, och, wielkim bogactwem, jaki zaszczyt będzie, da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od dani w Izraelu. O, gdyby był tu między nami bohater. Siostro, może ty bądź bohaterem. Wiesz, wszyscy będziemy cię podziwiać. Będziemy bracie, to nie siostry, to tak może jeszcze... Będziemy tak cię podziwiać, będziesz takim bohaterem, uwielbionym, wszędzie będziemy cię zapraszać, używać, konferencje będziemy robić z tobą. Wiesz, okaż to bohaterstwo, zniszcz te dzieła diabelskie. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zabije i zdejmie hańbę z Izraela? To jest mowa o hańbie. Bracie i siostro, wybaczcie, ale taka postawa jest dla nas hańbą. Przepraszam, rzadko mnie tu Gienek zaprasza, więc proszę za nim następnym razem to mi wybaczycie, co mówię. Ale to jest dla nas hańba. Moc Boża, moc Ducha Świętego, Jego obecność, Jego wyposażenie. A my tylko widzisz ten problem, widzisz tą wielkość przeciwnika. Zdejmie hańbę. I co mówi dalej Dawid? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi kogo? Boga żywego. To są szeregi Boga żywego. To nic, że ma nóż, to nic, że ma dzidę, to nic, że jego pancerz, to nic, że ma 3,5 metra wzrostu. Ale to jest nieobrzezany Filistyńczyk, który nie ma prawa niszczyć i lżyć szeregów Boga żywego, który nie ma prawa niszczyć i straszyć ludu Bożego, który nie ma prawa pozbawiać go ducha Ducha mężnego, ducha odważnego, ducha gorliwego, ducha do walki, który nie ma prawa niszczyć, że lud Boży siedzi, jest bezczynny i nieskuteczny. Albo prawie, no te potyczki czasem toczy, przepraszam. Że kim on jest? Bracie i siostry, zobaczcie, jakie jest nastawienie serca Dawida. To jest przeciwnik, nieobrzezany. Chociaż wygląda na 3,5 metra. Chociaż to przyszło do twojego życia. Chociaż wydaje ci się, że to jest nie do pokonania. Czym? Ale to jest przeciwnik, to jest dzieło wroga, to jest dzieło przeciwnika, to jest dzieło wroga Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus ma wszelką władzę i moc na niebie i na ziemi. A my gdzie jesteśmy? W Chrystusie. Czy jesteś w Chrystusie? Czy jesteś Jego dzieckiem? Czy należysz do Niego? Boże Słowo mówi, że bój toczymy nie z ciałem i krwią, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami w okręgach, z mocami w okręgach niebieskich. I dokonawszy wszystkiego, jesteśmy wyposażeni, aby się ostać. Nie tylko, żeby się ostać, ale dokonawszy wszystkiego. I powtórzył mu lud te słowa, tak a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. I teraz zobaczmy, co się dzieje. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tego rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co tu właściwie przyszedłeś? Komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Zobaczcie, ten, który powinien być jego wsparciem, ten najbliższy brat, co robi? Gasi w nim ducha. Mówi: ty jesteś nikim. Ty jesteś nikim. Gdzie? Ty? Ty? To też jest działanie diabelskie, może przez brata nawet, tak jak tutaj, który mówi: ty jesteś nikt. Za co? Tamte kilka owiec na puszczy. Jak ty się znasz? Ty się nie nadajesz do tego. Zuchwałość twoja. To jest twoja zuchwałość. Bracie i siostro, nie chciałbym, abyśmy kiedykolwiek, komukolwiek z nas nawzajem powiedzieli, że twoja ufność do Pana, twoje bezgraniczne poleganie na Panu jest twoją zuchwałością, bo to nie jest zuchwałością, bo to jest pokora. Skoro Bóg tak mówi, to jest taki amen i ja nie będę oceniał i nie będę mądrzejszy od Bożego Słowa. Nie chcę być mądrzejszy od Bożego Słowa. Już raz jeden był lepszy, mądrzejszy od Bożego Słowa, do dziś mamy tego konsekwencje. Ale oni go zgasili. Oni zgasili jego ducha. Boże Słowo mówi: ducha nie gaście. Ducha nie gaście. Oni zgasili jego ducha. I odezwał się Dawid: cóż więc tak ja uczyniłem? Przecież to tylko słowo. I odwrócił się ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula. Co rzekł Dawid? Popatrzcie, jakie wspaniałe słowa powiedział. Niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Bracie, kiedy stanie przed tobą Goliat, niech nie upada w tobie serce z powodu Goliata. Ja nie wiem, jaki to będzie Goliat, aby nie stanął nigdy. Ale kiedy stanie, kiedy zobaczysz, jak jest uzbrojony, jak jest silny, jak jest wielki, jak wydasz mu się może nikim, to niech nie upada serce z powodu tamtego. I Dawid dalej mówi: twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Bracie, rolą sług Bożych jest pójść i walczyć. Amen. Jest pójść i zniszczyć dzieła diabelskie. Jest pójść i zniszczyć wszelką bezprawną opresję diabła, wszelkie związanie diabła. Królestwo Boże przybliża się. Królestwo Boże to nie pokój, napój, ale sprawiedliwość, radość, pokój. To moc w Duchu Świętym. Amen. Jezus o jednej kobiecie, w sabat nawet, powiedział, no jakże miałem nie rozwiązać tej służebnicy, która była bezprawnie, córki Abrahamowej, która była bezprawnie związana przez diabła. Wiecie, my nie mamy czasem nienawiści do dzieł diabelskich. My nie mamy, czasem brakuje nam współczucia do tych, którzy są związani i którzy są w trudnej sytuacji. A jeśli nie mamy współczucia, jeśli tak jak serce Jezusa, on tam jest napisane o nim, że widział te rzesze, że były jak owce bez pasterza i co zrobił? I ulitował się nad nimi. W Dziejach Apostolskich też jest proroctwa słowo, że Bóg wielce go namaścił, aby Jezus chodził i co robił? Leczył wszelką chorobę, uzdrawiał, aby wypuszczał na wolność. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i aby owce, co tam jest napisane, obfitowały. Amen. Czym się karmimy? Czy pragniesz obfitować? Czy pragniesz tego, aby to było w twoim życiu? To jest dla ciebie. Bo to jest w Jezusie Chrystusie. Będzie walczył. Saul zaś, co mówi Saul? Rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść. Ty się nie nadajesz, mówi. Znowu ktoś mu mówi, nie możesz. Nie nadajesz, nie, za młody jesteś. Tymoteuszu, niech nikt cię nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Ty nie nadajesz się. Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wyszkolony, przygotowany. Jakie masz studia? Jakie masz kwalifikacje? Gdzie byłeś? Ile seminariów skończyłeś? Jakie zaliczyłeś te, jak to się jeździ po tych konferencji? Który z wielkich mężów włożył na ciebie ręce? Ano, największy. Ano Jezus, ano Król Królów i Pan Panów posłał swojego ducha do mnie, do ciebie posyła. To nie jest duch bojaźni. Amen? To nie jest duch bojaźni. Ale tak mu powiedział Saul, nie nadajesz się. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pas owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go uchwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Takie proste. Bracie i siostry, ale on miał doświadczenie. Amen? On nie stanął przed Goliatem całkiem nowicjusz. Bóg daje nam doświadczenie. Jeśli ktoś jest wierny w małym, Bóg nad większym go postawi. Bóg nie rzuci nas od razu na, żebyśmy się utopili, żeby nas, ale przygotowuje. I zobaczcie. I dalej pisze, otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. Mam doświadczenie wiary. Czy masz doświadczenie wiary? Jeśli nie, to nabywaj tego doświadczenia. To zacznij to praktykować. Może choćby na małych rzeczach. Może twoje dziecko jest chore i potrzebuje uzdrowienia. Zniszcz moc tej choroby w jego ciele. Wypuść je na wolność. Może inne rzeczy. Nie wiem. Bóg ci pokaże. Bóg przygotuje. Bóg chce, abyś nabierał tej pewności w Bogu. Abyś nabierał zaufania do Niego. Nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Ale bracie i siostro, zanim staniesz przed Filistyńczykiem, dobrze, jak masz doświadczenia wiary. Jak widzisz, jak zbierasz, jak w tych drobnych rzeczach dostrzegasz Boże działanie, Bożą opiekę, Bożą ochronę, Bożą walkę, Boże wyrwanie, Boże zachowanie. Ja nie chcę, ja mógłbym z mojego życia dużo przykładów pokazać, ale niech Duch Święty pozwoli Ci wejrzeć w Ciebie i zobaczyć, który mnie wyrwał, ten Bóg. Wiecie, to nie jest proste tak lwa za grzywę i zatłuc, ale Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem mocy. Wyrwał mnie z mocy lwa czy niedźwiedzia. Wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. I tak mi się przypomniało, chyba w liście Jana jest takie słowo, o jest, nie zmieniło się nic w mojej Biblii. 4:4, tam jest napisane, wy z Boga jesteście dzieci i wy zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Wy z Boga jesteście. Wbij to sobie tu i tu i gdziekolwiek. Naucz się na pamięć. I wy zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Wiecie, ten Duch Święty, ten Duch Boga Żywego, ten Duch Mocy, którego Jezus posłał, obecność Jego, obecność Jezusa, zamieszkanie Ojca, to są rzeczy niesamowite. Gdzie temu przeciwnikowi do tych spraw? Ale nie pozwól się okraść mu z tej tożsamości, którą masz w Bogu. Bo on to próbuje zrobić, bo wie, że ten, który jest w tobie, jest mocny, jest mocniejszy, zwyciężył. Jeżeli ty staniesz w jego imieniu, to tak się stanie. I dalej czytamy, że przyodział wtedy Saul, bo już czas leci, nie wiem, o której u was się kończy nabożeństwo, ale chyba się zaczyna pół godziny wcześniej, żeby można było pół godziny dłużej kontynuować, tak? Przyodział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy, ubrał go w pancerz łuskowy. Wiecie, miał pewne wyobrażenie, że wiecie, to tak musisz być wyposażony, żeby zwyciężyć. My sobie tam czasem mamy wyobrażenie, jak to musi być Boży sługa, Boże dziecko, nieważne czy mężczyzna, czy kobieta, czy dziecko, jak musi być wyposażone, aby zwyciężyć. O, to musi być to, musi być tamto, wiecie, tu hełm śpiżowy, pancerz, miecz, buty, wszystko. Tu jest napisane, jak go przyodział, przypasał miecz swój na jego odzienie. No i co? I próbował Dawid w tym chodzić. Wiecie, ciężko się chodzi w cudzych butach. Próbował w tym chodzić. I powiedział, nie mogę w tym chodzić. Jak mam w tym walczyć? To nie jest moje. I Dawid zdjął to z siebie. Pamiętam, kiedyś takim byłem w jakimś spotkaniu i jeden, który tłumaczył, szkolił, opowiadał różne doświadczenia, ale między innymi mówi, płyń swoim torem. Znaczy, siostro, płyń swoim torem. Nie mów, gdybym był Gienkiem, albo Piotrusiem, albo Dawidem Wilkersonem, albo Smithem Wigglesfordem, to byłoby, ach, to byłoby. Ty płyń swoim torem. Bóg cię zna. Bóg cię kocha. Bóg jest z tobą. Nie próbuj udawać kogoś innego, chodzić w cudzych butach. Płyń swoim torem. To ty jesteś w Bożym ręku. To z Tobą Duch Święty rozmawia. To Ciebie dotyka, to do Ciebie mówi, to Ciebie porusza. Nie możemy udawać kogoś innego albo mówić, że u niego to skutkowało, to wiecie, ja teraz będę to robił. A potem się okazuje, nie, miej relację z Bogiem, usiądź sobie chwilę, odpocznij sobie. Tak sobie pomyśl o tym Bogu, pozwól, żeby mówił do ciebie, pogadaj z Nim normalnie, pogadaj, jak z tatusiem rozmawiasz. Nie wiem, chyba, że mamy złe relacje z tatusiami. To może mamy kogoś. Ale tak porozmawiaj z Bogiem, powiedz Mu o tym. I to jest dla mnie też tu wspaniałe, że Dawid zdjął to, nie brał tego. Choć logicznie wydawało się, żeby stoczyć z rycerzem wojnę, powinien mieć strój rycerza. Ale Bóg wcale tego nie chciał od niego. Wziął natomiast do ręki swój kij. Jakim kijem do takiego? Gdzie logika, chłopie? Z czym do ludu? A wybrał sobie 5 kamieni gładkich z potoku. Włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie. A służyła mu jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku, taką wywijaną pewnie, podchodził do Filistyńczyka. Powiemy, z czym? Jak? Ale Bóg widzi ciebie, Bóg widzi to, co masz. To, co masz, to jest najlepsze dla ciebie. Bóg to użyje, Bóg użyje to, co masz. A nie, że będziesz czekał, aż przyjdzie na ciebie to, co ma ktoś inny, ktoś taki. I będziesz czekał i czekał i czekał i czekał i życie ci i nic nie dokonasz. I staniesz przed Bogiem i powie, tyle talentów miałeś i co z tym zrobiłeś? No, zakopałem, teraz się wstydzę, wszystkie dzieła moje, tyle prom, działałem tu, działałem tam, wiesz Boże, coś tam mam. A wszystko słoma spłonie, tam jest napisane, jak staniemy przed Chrystusowym Bema, nie będę dziś o tym mówił, ale przeczytajcie. Ale Dawid to, co miał, to, co było normalne. I także Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego gierek. A więc zobaczcie, szli do konfrontacji. Ten wielki, uzbrojony, potężny, czym ponadmetrowy i ten młodzieniec z tym kamieniem, z tą procą, z tym kijem. Można by powiedzieć, z czym do ludu? Tym bardziej, chłopie, zmiataj stamtąd. Ale serce Dawida było inne. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie. Widzicie, nawet wróg się pogardliwie odniósł do niego. Gdybyśmy tak chcieli, żeby tak wróg zawsze... Nie, niech się odnosi pogardliwie, okej. Może do mnie, ale ten, który jest we mnie, to już jest zupełnie inna historia. Odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. Zobaczcie, tu nawet przekleństwo. Ktoś powiedział, o nie, przekleństwo spadło na mnie. Bracie i siostro, jakie przekleństwo? On przeklął przez swoich bogów. To nie miało żadnego skutku dla dziecka Bożego, dla tego, w którym jest Jezus Chrystus. Nie bój się nawet przekleństw. Nie bój się. Nie bój się. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptacu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zażyłeś. Bracie i siostro, nie idziemy w swoim imieniu, nie idziemy w imieniu króla Saula nawet, ale kiedy idziemy, to idziemy w imieniu Boga zastępów, Boga żywego, kto stoi za tobą? Bóg zastępów, Bóg żywy. Amen. To jest Bóg żywy, Bóg mocny, Bóg straszny, Bóg potężny. Amen. Bóg, który zetrze, Bóg, który dał tobie i mnie prawo deptać po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej, po wężach, po skorpionach, niszczyć moc nieprzyjacielską. To nie jest ze mnie to prawo. Ale to jest prawo, które dał ci Bóg. Czy bierzesz to prawo? Czy korzystasz z tego prawa? Czy odkładasz na półkę, wieszasz gdzieś tam na wieszaku i... Jaką postawę wybierasz? Komu ufasz? W co ufasz? Na co podnosisz swoje ręce? Oczy, przepraszam, oczy. W imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które lżysz, w imieniu ludu Bożego, w imieniu Kościoła, który próbuje zniszczyć diabeł, wychodzisz, bracie, w jego autorytecie, z jego mocą, z jego prawem do deptania, do niszczenia, aby zwyciężyć, aby pokonać przeciwnika. Dzisiaj tu Dawid nie mówi, dziś może Pan cię wyda albo nie wyda, zobaczymy. Dziś wyda cię Pan. Jezus powiedział, wykonało się. Zwycięstwo zostało odniesione. Amen? Zwycięstwo zostało odniesione. Dziś wyda cię Pan w moją rękę. Zabiję cię i odetnę ci głowę. Zobaczcie, co mówi Dawid. Wyznaje pewne rzeczy, które są w jego sercu. Idzie, aby to zrobić w imieniu Boga, mając pewne doświadczenie wiary, mając tożsamość, świadomość swojej tożsamości i mając świadomość, że wielki, potężny Bóg jest za nim. Kto jest za tobą? Dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Bracie i siostro, tu myślę o to chodzi, aby cała ziemia dowiedziała się, że wierzący mają Boga. Amen? Że to jest potężny Bóg. Niech się dowie cała ziemia, że my nie jesteśmy kupą strachu, kupą lęku, wystraszeni, zamknięci, co będzie, może, niedowierzający, ale aby się cała ziemia dowiedziała, że zbór w żywcu, że wierzący w żywcu mają Boga. Amen? Niech się dowie cała ziemia. Niech zobaczy, przez to zobaczy. No, coś usłyszy przez okno, jak ładnie śpiewamy. Ale przez to, że zniszczymy dzieła diabelskie. Że zelżymy tego, który bezprawnie nas próbuje straszyć i wiązać. Niech się dowie cała ziemia, że mamy Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda nas w rękę. I On wyda nas, was w ręce, nasze. Nasze. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Ale współdziała. Współdziała z tymi, którzy również działają i współdziałają z Bogiem. Apostoł Paweł pisze, że współpracowałem z łaską. To nie jest, że on leżał i czekał, Boże, łaskę tam jeszcze się... No, ostatecznie mógłbym nawet tam z jakieś 3 godziny na tydzień popościć, żebyś tą łaskę Boże dał tam albo tam. Ale apostoł Paweł szedł. No i już kończę, żeby za długo nie przeciągać. Gdy wtedy Filistyńczyk ruszył, zaczął się zbliżać do Dawida. Dawid spiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole, Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka, kamieniem wyrzuconym z procy. To, co miał, to kim był. Wszedł w imieniu Pana. I zabił go, choć nie miał Dawid miecza. Zobaczcie, nie miał miecza. Po ludzku niemożliwe. Jak? Czym? Chłopie! Ale Dawid zabił go, choć nie miał miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy... chwycił za jego miecz. Filistyńczyka, wyciągnął go z pochwy, dobił go, uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli, bracia pierzchnęli, demony pierzchną, przeciwnik pierzchnie, ucieknie. Przybliżcie się Bogu, do Boga, wyjdźcie bliżej, stańcie przeciw diabłu, a co tam jest napisane? A ucieknie, a pierzchnie. O, kto to wie? Ano, masz wiarę, czy nie masz? Ufasz Bogu, czy nie ufasz? Dziś sobie odpowiedz na to. Pierzchnęli. I co się stało? Wtedy wspaniała rzecz. Powstali wojownicy izraelscy. Nabrali ducha. Nabrali ochoty. Jeden Dawid. Jakiś młodzieniec. Niewyszkolony w wojsku. Młody. Niedoświadczony. Bez umiejętności wchodzenia nawet w zbroi. Zobaczcie, co się stało. Bo jego serce było posłuszne Bogu. Bo jego serce było mężne. Bo jego serce nie uległo. Bo jego serce ufało w moc Bożą. I wtedy powstali izraelscy judcy, wydali radosny okrzyk, puścili się w pogoń za Filistyńczykami aż do Doliny Gady, do Bramy Kronu. Także trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szaraim aż do Gad i Ekronu. Potem powrócili synowie izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz. Splądrowali, zniszczyli. Rzeczywiście. Rzeczywiście to się stało. Rzeczywiście wielkie zwycięstwo się dokonało. Ale zwróćcie uwagę. Jeden człowiek. Jeden Dawid. Jeden, który może wyglądał, że się do tego wszyscy mu to powiedzieli, nie nadaje. Zobaczcie. Zobaczcie, co się stało. Bracie i siostro, czy jesteś gotów? Czy chcesz prosić Ducha Świętego? Bo o Dawidzie Bóg powiedział, że to jest mąż według mojego serca, według serca Bożego, tego serca mężnego, tego serca ufnego. Czy jesteś gotów prosić dziś Ducha Świętego, aby przemienił twoje serce, aby stało się mężne, aby stało się ufne, aby stało się pełne gorliwości i zapału dla Pana? Czy może jest ci dobrze i boisz się ruszyć z tego miejsca komfortu, które masz dzisiaj? Nie wiem. Ja cię nie osądzam, bo cel wiary to jest zbawienie naszych dusz. Ale myślę, że Bóg powołuje nas, abyśmy, tak jak Jezus, zniszczyli wszelką moc nieprzyjaciela, abyśmy wypuszczali na wolność tych, którzy są więzieni. Mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Dziś odpowiedz sobie na to pytanie, czy chcesz? Czy pozwolisz Bogu, aby napełnił odwagą twoje serce? Czy tego pragniesz? Czy powiesz mu, nie Boże, nie ruszaj mnie z mojego komfortu, jest mi dobrze?